Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w otwartym mikrofonie Radia Zachód. Proszę Państwa, minęło 11 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku doszło do największej tragedii w historii powojennej Polski. Na lotnisku pod Smoleńskiem rozbił się samolot, w którym zginęło 96 osób lecących na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej. Na pokładzie był prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatnim prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, generałowie, parlamentarzyści, przedstawiciele rodzin katyńskich. Po okresie wspólnotowego przeżywania żałoby narodowej okazało się, że społeczeństwo podzieliło się w ocenie przyczyn oraz następstw tragedii. Sytuacji nie pomagało oddanie inicjatywy prowadzonego śledztwa stronie rosyjskiej przy jednoczesnym marginalizowaniu działań własnych. Ujawniło to nagrana rozmowa pomiędzy ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem a akredytowanym w Moskwie Edmundem Klichem, który w momencie podejmowania decyzji o przyszłości postępowania pozostał bez wsparcia państwa polskiego. Kontrowersyjne okazały się również raporty Anodiny, Laska i Millera, które stoją w sprzeczności z ostatnimi ustaleniami ekspertów sejmowej podkomisji. Film analizujący przyczyny katastrofy na cyfrowych modelach i symulacjach mogliśmy obejrzeć w miniony weekend w Telewizji Polskiej. Z załącznika do mającego ukazać się wkrótce raportu wynika, że do katastrofy pod Smoleńskiem doszło w wyniku eksplozji w samolocie tuż nad powierzchnią Ziemi. Tezę tę zdają się potwierdzać wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych w 4 niezależnych zagranicznych ośrodkach. Na fragmentach samolotu znaleziono bowiem ślady materiałów wybuchowych. W otwartym mikrofonie pytamy dziś Państwa o ocenę rozbieżności między raportami oraz o działania państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 11 lat. Czy wierzymy w poznanie prawdy o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefon od Państwa odbiera dziś Marcin Kosiński. Zapraszamy do telefonowania, do wyrażania swojej opinii. Przypomnę, że pytamy dziś Państwa o ocenę rozbieżności między raportami z katastrofy smoleńskiej oraz o działania państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 11 lat. Czy wierzymy w poznanie prawdy o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku? Nasz program można również oglądać dziś w internecie na facebookowym profilu Radia Zachód. Na początek, zanim jednak zaczniemy z Państwem rozmawiać, przypomnijmy jeszcze zasady naszego programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Zacznijmy może od tego, że jak wspominałem, kilkanaście dni temu poznaliśmy rozmowy Donalda Tuska z Edmundem Klichem. Zostały one zaprezentowane w programie śledczym Anity Gargas. Wynika z nich, że Donald Tusk w ogóle nie panował nad tym, co dzieje się w kwestii badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tak wynika z rozmów z Edmundem Klichem w pierwszych dniach po tym, jak doszło do tej katastrofy. Rozmowy pokazują też niestety totalny bałagan i brak decyzyjności po stronie polskiej. Wynika z nich także, że Donald Tusk obawiał się najbardziej reakcji społecznej na informacje o sposobie badania katastrofy, gdyby te informacje wyciekły do społeczeństwa. Posłuchajmy tego fragmentu rozmowy.
Nie usłyszałem od nikogo, począwszy od pana, jakiejkolwiek sugestii, że istniała możliwość wypracowania formuły prawnej lepszej niż konwencja chicagowska. I dlatego jestem zaskoczony, że sformułował pan ten pogląd w sposób taki drastyczny w wywiadzie telewizyjnym.
Panie premierze, katastrofa zaistniała 10 kwietnia. Dopiero 13 kwietnia pan premier Putin, a właściwie szefowa MAK-u, więc mamy 4 dni, ogłosiła decyzję o procedowaniu według aneksu 13. Więc 4 dni ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską, żeby wybrać, bo ja myślę, że tak jak ja odnoszę, przychylność strony rosyjskiej jest taka, że można było wybrać w porozumieniu, ale to nie ja powinienem o tym decydować, bo ja nie mam pojęcia.
No właśnie, tyle Donald Tusk i pan Edmund Muntklich w tej słynnej już rozmowie w kancelarii premiera. Mogliśmy jej posłuchać dzięki pani Anicie Gargas i programowi, który prowadzi, program śledczy Anity Gargas. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Witam panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, co do Anity Gargas? Nie wiem, czy... Przepraszam, że jest półgłupkiem, ale lubi półprawdy. Oglądałem parę jej programów i często jest masa niedopowiedzeń, niedomówień, takie, żeby ludzie interpretowali, jak to komu wygodnie. Nie lubię takiego czegoś. Albo się przedstawia konkretną sytuację, konkretnie z różnych punktów widzenia, albo się nie bierze za temat w ogóle.
A słyszał pan rozmowę z pana Donalda Tuska z panem Klichem?
Tak. I też tylko fragment jest wyrwany z kontekstu. Chcemy odsłuchać całej rozmowy. I ja się w ogóle nie dziwię. Prawo międzynarodowe, właśnie konwencja chicagowska mówi, że bada się stroną badającą przyczyn katastrofy jest państwo, gdzie ta katastrofa miała miejsce. Tam jest najwięcej wiadomości, jest najwięcej danych co do tego, żeby tę katastrofę wyjaśnić. Druga sprawa. My jej nigdy nie wyjaśnimy, bo my sami okłamujemy tą historię. Klasyczny przykład. Mówi się cały czas o delegacji państwowej. Jaka to była delegacja państwowa? To była łapanka na dwie doby przed wylotem.
No nie, wie pan co, no to jest ewidentnie delegacja państwowa jednak. Najwyżsi urzędnicy państwowi lecieli.
Panie, ale to była łapanka, delegacja państwowa.
No nie wiem, łapanka, to wie pan, to łapankę to urządzało gestapo, proszę tak nie mówić.
Przyjęta z honorami, ze wszystkim. A to była łapanka. Klasyczny przykład.
Nie, proszę pana, taki sposób nie będziemy mówili.
Dobrze.
Dziękujemy państwu dziękujemy panu za tę opinię. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze.
Z kim mam przyjemność?
Halo?
Z kim mam przyjemność? To zaraz zadzwonił.
Karol z Rusinowa. Panie redaktorze. Jeśli dla mojego poprzednika była to łapanka, to ja nie wiem, czym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dla niego jest. To tylko taka uwaga do tego pana poprzednika. Panie redaktorze, czysty bałagan panował. Ja jak zobaczyłem to zdjęcie uściskujące, klepające się po plecach wzajemnie pana Tuska i pana Putina, od razu mi się to przypomniało. Mamy was. To mnie po plecach klepanie to przydało się. I tak bardzo krótko panu powiem na to. Było nieudolność państwa polskiego, ale jaki premier, taka i praca. Jaki rząd, taka i praca. To dzięki niemu, panu premierowi Tuskowi, tak się stało, jak się stało. Pytanie moje jest nawet do społeczeństwa. Czy my wiemy, gdzie ten samolot miał przeprowadzany remont? Wiemy.
Wiemy w Samarze.
Proszę?
W Samarze. Samara, takie
czyli
miasto.
Czyli w Rosji był przeprowadzony remont. I na koniec, panie redaktorze, żeby nie przedłużać. Gdyby nie był winien tego wszystkiego przedstawiciel naszej Rosji, to ten wrak dawno byłby już w Polsce. Gdyby był on tak czysty. Jeśli ja jestem czysty, oddaję wrak.
Czyli sądzi pan, że Rosja ponosi odpowiedzialność.
To ten wrak u nas już na pewno nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za tę opinię. Mamy kolejnego rozmówcę. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tadeusz ze Świebodzina.
Witam panie Tadeuszu. Kłaniam się.
Po pierwsze... Pierwszy raz słyszę, żeby zamachowiec uprzedzał o miejscu, gdzie złożył na przykład bombę czy środki nieprzyjazne.
A kto pana zdaniem zamachowcem był? Bo
Rosjanie,
to jest bardzo mocna teza.
Rosjanie uprzedzili. Tu jest mgła, nie przelatujcie. To jest jedna rzecz. Druga. Ilość osób, które zginęła, wynikała z polskiego chcieństwa, żeby wszyscy się chcieli tam dostać do tego samolotu, bo splendor, bo dobrze i tak dalej.
No ale samolot nie zabiera więcej osób niż może na pokład. No tutaj to raczej ludzie lecieli.
Dlatego komplet, gdy uległ samolot katastrofie, komplet musiał zginąć, no bo takie były warunki. Ja samej Rosji nie winię, bo musiałbym założyć, że wszyscy ludzie, którzy remontowali samolot w Rosji, żyli nadzieją, że kiedyś ich trud przy ukrywaniu chociażby tych ładunków wybuchowych się opłaci. Ja nie sądzę, żeby mieli akurat takie profetyczne zdolności, żeby przewidzieć, w którym momencie to się stanie.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Julian Szakania.
Kłaniam się, panie Julianie.
Wielce szanowny panie redaktorze, ogólny bałaganik przy planowaniu tej wizyty, proszę pana, rozmowa pana dowódcy wojsk lotniczych, proszę pana, z pilotem przed, który na wskutek tej rozmowy już nie powinien lecieć, bo ciśnienie jego to było 200, proszę pana, przy takim
czymś, skąd ta wiedza, panie Julianie, skąd ta wiedza?
Z tego wiedza, proszę pana, że normalnie to są fakty.
Ale skąd te fakty pan
zna? A dlatego,
zna?
Proszę pana, że melduje pan pilot przewodniczącemu całej tej wycieczki, przepraszam za wyrażenie.
Nie, no, panie Julianie, taką terminologią proszę się nie posługiwać. To nie była żadna
pana,
wycieczka, doszło poza tym do tragedii.
Tylko, dobrze, proszę pana, jeżeli pan nie chce wysłuchać mojego zdania, to bardzo...
Chcę, żeby pan kulturalnie odnosił się do sytuacji, która miała miejsce, naprawdę,
pana,
bo to jest godność
oczywiście
pomordowanych ludzi.
To nie jest normalnie żadnych tych, oni zginęli w katastrofie.
Dokładnie tak.
Pana. Tak, i to nie był dziewiczy lot, bo gdyby to był dziewiczy lot, to możemy do tego różne historie przykładać. Ale proszę pana, normalnie każdorazowo przed tym lotem taki samolot to jest bardzo dokładnie, precyzyjnie badany. Jest zabezpieczony, proszę pana, pilnowany i tam pierwszy raz...
Zgadzam się, no,
się nie dostaje.
Gdzie było Biuro Ochrony Rządu w takim razie, oczywiście.
Proszę pana, a kto to organizował?
No, Biuro Ochrony Rządu odpowiada za bezpieczeństwo. VIP-a
proszę
każdego,
pana,
prawda?
Więc jeszcze raz panu powiem tylko tyle. Gdyby tam Rosjanie maczali palce, to Stany Zjednoczone przez 11 lat by nawalały równo, proszę pana, dzień
dobrze.
I
dobrze, dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Dosyć śmiała teza. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Pan tu mówił o rozbieżnościach między tymi ustaleniami Macierewicza a komisji
Mirela. Komisji Smoleńskiej, a komisji tak oficjalnej pana Mirela, pana Laska.
Powiem, że dla mnie największe rozbieżności to są w tym, co w ogóle sam Macierewicz ustala. Bo było
to sam Macierewicz, i tylko ustalmy jedno, pan Macierewicz sam niczego nie ustala.
No, jego komisja,
on nie jest fachowcem, tak?
Była sztuczna mgła, był hel nad lotniskiem, była bomba termobaryczna, był trotyl. Trzy osoby ponoć przeżyły.
Czy trotyl jest? Trotyl jest, powiedzmy tak.
No tak, pan,
Włosi.
Pan jest pewien tego.
To Włosi, którzy badali ostatnio kilkadziesiąt szczątków.
Komisja Millera też ustaliła, że ślady trotylu były. Tak, tylko ustaliła, od czego innego pochodzą. Natomiast po tym wszystkim, już jak pan Macierewicz się kompromitował, to nawet gdyby teraz Duch Święty oświecił go i naprawdę poznałby prawdę, to większość Polaków już i tak teraz w to nie uwierzy, tak? Nie wiem, czy ogląda pan taki serial Katastrofy w Przestworzach.
Zdarza mi się oglądać, oczywiście,
tak,
że tak.
Tam zresztą nawet był odcinek poświęcony temu zamachowi.
Był poświęcony, oczywiście.
Tak, większość katastrof jest
oparty
taki,
na raporcie Anodiny, wiemy o tym, tak?
Tak, że szereg przyczyn jakby się na to składa.
Tak.
I tu po polskiej stronie było tyle tych błędów, tyle zaniedbań, że nawet gdyby Putin był tak głupi i umieścił tą bombę, to on właściwie już nie musiał jej odpalać, tak? A ja najbardziej to musiał poznać, bo dla mnie praprzyczyna to była w tym sławnym locie do Tbilisi, jak...
ale to już jest inna, sprawa, zostawmy może,
ważny,
dobrze?
To jest bardzo ważne.
Dziękujemy, wątek. Dziękujemy bardzo, bo to już jest, jakby wykraczamy poza temat. Niestety temat mamy jasno określony. W tym momencie rozmawiamy na temat katastrofy smoleńskiej. Przypomnę może temat państwu jeszcze raz, o czym dzisiaj rozmawiamy dokładnie. Pytamy państwa o cenę rozbieżności między raportami oraz o działania państwa polskiego na przestrzeni 11 lat, ostatnich 11 lat. Czy wierzymy w poznanie prawdy o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku? Mamy kolejny telefon.
Dzień dobry, pozdrawiam Rzeszowy.
Dzień dobry, witam. Kogo witamy i gościmy na linii?
Zenon.
Witam, panie Zenonie.
Panie redaktorze, samolot nie był w remoncie, tylko na resursie. Po każdym powrocie do kraju nasze służby bezpieczeństwa powinny rozebrać ten samolot i sprawdzić, czy nie ma tam urządzeń lub innych.
Dokładnie tak, zgadza się.
Zakładając to, że było, to znaczy, że nawaliły nasze służby. Po drugie, każdy samolot wojskowy ma na swoim pokładzie takie urządzenia, które na wypadek W podlegają zniszczeniu. To zniszczenie jest dokonywane za pomocą materiałów wybuchowych.
Tak?
Nie wiem, czy ktoś wie, co to jest SRO na przykład na samolocie. Z tych panów, co zabierają głosy i posądzają tam wszystkich o bomby i te inne głupoty, nie? Po drugie, dlaczego doszło do tego wypadku w Smoleńsku? Bo nasze władze z kraju zrobiły chleb. Nie było żadnych przepisów, nie było żadnych standardów. Napili się i robili, co chcieli.
Ale kto się napił? No, wie pan, bo napili się to... Stawianie, wie pan, takich oskarżeń, że ktoś się napił, robili, co chcieli, no, no jest krzywdzące dla wielu osób.
No, no dla wielu tak. Ja nie posądzam wszystkich tych, co byli na pokładzie tam, proszę pana.
No, to kto się napił? No, i...
no Pan Bóg miał bardzo trudny wybór. Przed naszym samolotem do Smoleńska leciał samolot radziecki, który wiózł całe wyposażenie do dalszej delegacji naszych przedstawicieli. Ten samolot nie wylądował. Jakby naszym się udało wylądować, to by była normalnie wojna, bo by...
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Ona już też wykraczała poza... Poza tym czas się skończył. Po prostu mają państwo półtorej minuty. Takie są zasady naszego programu. Bardzo prosimy o trzymanie się tych żelaznych zasad, bo wiele osób chce zadzwonić. Dzień dobry. Mamy kolejną osobę.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzecza.
Witam, panie Kazimierzu.
Proszę pana, same fakty będę podawał. Pierw takie ogólne. Chciałem powiedzieć co do organizacji lotu. Pan prezydent Lech Kaczyński przygotowywał listę gości i przemówienie odnośnie uroczystości. I to był cały udział kancelarii prezydenta. Dysponentem była strona rządowa, MON, 36 Pułk, służby, BORY i te wszystkie inne służby przygotowawcze. Tak samo teraz jest zresztą. To nie był żaden prezydencki samolot, tylko to był samolot, którym latali najwyżsi urzędnicy. Proszę pana, taka jedna konkluzja. Rosja przez ostatnie 350 lat w każdej sprawie, która była niewyjaśniona i tak dalej, brała udział i to służyło jej polityce. I za cara, i za komuchów, i za Lenina, za wszystkich. I po prostu nie mogli zdzierżyć tego, co zrobił Lech Kaczyński w Gruzji. Zatrzymał po prostu pancerne zagony Rosji 30 kilometrów od Gruzji, bo tam poleciał. I to był główny powód i oni tego nie zdzierżyli po prostu. Teraz tak. Proszę pana, rozdzielenie, teraz takie punkty. Rozdzielenie wizyt i nie chodzi to o jeden samolot. Mogli lecieć dwoma. Dlaczego były rozdzielone wizyty? Brak służby na lotnisku, proszę pana. Żadnych samochodów, żadnej ochrony. Tak jakby to miało być, że tam nikt nie będzie potrzebował odjeżdżać. Chyba, że karetki, które zresztą były dosyć szybko. Proszę pana, na prowadzenie, na ścieżce i na kursie. 6 razy w ciągu 3 minut przed ostatnią, proszę pana, lądowaniem. 4 lądowania, a przecież było jedno. 15 minut różnicy było przez 4 miesiące, 15 minut różnicy.
Cały szereg okoliczności.
Jeszcze tylko 3 zdania.
Tak, proszę.
Wina pilotu, proszę pana, zaraz po katastrofie. SMS generała Potulickiego, że trzeba tylko ustalić... I
dobrze,
kto był
tutaj.
Winę pilotów i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze kilkanaście innych rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Pan przypomniał cały szereg zaniedbań, różnych zdarzeń. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman Zielony.
Kłaniam się, panie Romanie. Dzień dobry.
Według pana Daniela Sawickiego główną przyczyną katastrofy był jest na podstawie...
Według ja nie, proszę pana, nie może pan tak powiedzieć.
No taką tezę pan wygłosił.
Jaką tezę?
No, że pan Macierewicz powiedział, że był wybuch, to znaczy, że był wybuch. Co sądzicie państwo o tym?
Powiedziałem, że są dwa zupełnie różne, proszę pana. Tak, tylko muszę... Nie, proszę pana, bo pan w tej chwili powiedział nieprawdę. Są dwa zupełnie...
Ja mówię nieprawdę? No tak, pan wygłosił taką tezę.
Nie, nie wygłosiłem takiej tezy. Powiedziałem tylko, że sam są zupełnie różne raporty na ten temat, a nie powiedziałem, że ten czy ten jest właściwy.
Została wyjaśniona przez komisję Macieja Laska, przez wielu ekspertów od badań katastrofy lotniczej, a nie od tych od wybuchających parówek. Ja oglądałem wczoraj, rzucając wszystko, że nie oglądam telewizji publicznej, oglądałem dokładnie film Antoniego Macierewicza, który od 2 lat jest znany.
To jest film ten podkomisji smoleńskiej,
pan,
tak?
Pan, proszę pana, trudno mi to przychodzi słowa, ale pan, panie redaktorze, niech mi pan wytłumaczy taką... zrobiła zamach Rosja. Okej, przyznaję panu rację. Rosjanie...
Ale kto tak powiedział
filmu,
panu?
GRU i KGB...
Wie pan, no, stawia pan sobie tezę, na którą pan sam sobie odpowiada. Ja nic takiego nie mówiłem, że Rosja dokonała zamachu.
To ja mówię. Remontując samolot, zamontowali ładunki wybuchowe, potem czekali, aż ten samolot będzie leciał. I teraz tak, znakomita organizacja, ponieważ brak śladów wybuchu świadczy o tym, że był wybuch, który zniszczył wszystkie ślady po wybuchu. To pierwsza teoria. A druga... naprowadzali samolot źle, czyli ten samolot niechybnie uległby katastrofie i nagle tak znakomici Rosjanie nagle jeszcze robią wybuch.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czas się skończył niestety. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Kłaniam się. Kogo witam, kogo goszczę?
Maria Zielonego. Panie redaktorze i szanowni państwo, to był zamach. I nie pan Roman wzór nie opowiada. To był zamach.
No skąd pan wie, że to był zamach?
Niezależne laboratoria amerykańskie, włoskie, angielskie udowodniły, że był heksogen, jeden z najsilniejszych środków wybuchowych porównany do nitrogliceryny. I Putin...
Ale to świadczy o zamachu już, pana zdaniem? Od razu, że był?
Proszę pana, bo Putin jest zdolny. Niech pan przypomni sobie, szanowni państwo, mordowali, Putin mordował, zabijał, prawda, nawet ludzi, którzy byli z KGB, byli w Anglii i za granicą na zachodzie i zabił, mordował. Przypomnij sobie tych...
Czy nie mieszajmy tego, może do tego służb, które rosyjskich, dobrze?
Który nowo-wiki został. I panie redaktorze, Putin razem z Donaldem Tuskiem wprost nienawidzili świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego za to, że właśnie tak zatrzymał zagony Putina w Gruzji. Tak jak Piłsudski w 20 roku zagroził Rosji bolszewickiej marsz na zachód, tak samo Lech Kaczyński przeciwstał się. I tym wszystkim ja przypomnę, proszę pana, historię. Historię, proszę pana, samolotu treningowego amerykańskich sił morskich powietrznych w Pirenejach włoskich w 1997 roku. I proszę pana, ten samolot treningowego, pamięta pan? Zerwał linię kolejki liniowej grubości 8 cm, spleciony z różnych cienkich drucików.
Dobrze, ale nie będziemy może poruszali innych katastrof. W tym momencie mamy konkretny temat dzisiaj, a dzisiaj na naszej antenie, na antenie Radia Zachód, właśnie o temacie, o sprawie katastrofy smoleńskiej i sposobie wyjaśniania tej katastrofy rozmawiali nasi goście, politycy. Posłuchajmy, co na ten temat mówił pan Marek Surmacz.
Każdy rozsądny obywatel w Polsce, każdy, kto ma minimum rozeznania w tym, jak wyglądają pewne procesy przy podejmowaniu państwowych decyzji, powinien sobie zdawać sprawę, że w tamtym czasie oddanie śledztwa Rosjanom było moim zdaniem zamierzonym, celowym działaniem zmierzającym do zatarcia i wymazania prawdziwych przyczyn, pamięci przede wszystkim, opinii, prawdziwych przyczyn tej katastrofy. Dziś już wiemy, w świetle obecnie przedstawionych dowodów, to już nie są żadne domysły, poszlaki, to są dowody na to, że doszło do zamachu. Kto go przeprowadził, tego jeszcze prokuratura nie ustaliła. I tu w tym zakresie ewentualnie możemy domniemywać. Ale wiemy, że ówczesny polski rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele i jemu podlegli funkcjonariusze, późniejsza komisja ministra Millera, te komisje późniejsze i z udziałem pana dzisiejszego posła Laska ewidentnie służyły celom jednym, celom rosyjskim. Zresztą w konsekwencji tego wszystkiego widzimy dzisiaj, że Rosja w ogóle nie współpracuje w tym śledztwie z Rzeczpospolitą.
Tyle radny Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, w otwartym mikrofonie pytamy dziś państwa o ocenę rozbieżności między raportami oraz o działania państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 11 lat. Chodzi oczywiście o katastrofę smoleńską. Czy wierzymy w poznanie prawdy o tragicznych wydarzeniach 10 kwietnia 2010 roku? Mamy kolejnego rozmówcę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana. Kogo goszczę?
Rysiu Żart. No nareszcie się zadzwoniłem. Już myślałem, że mamy jakąś karę.
Panie wielu chętnych dzisiaj jest, wie pan, do wypowiadania się dlatego.
Ale nie, ja już od ich czasu dzwonię i nie mogę się dodzwonić. Rozumiem. Ale przejdę do tematu. Ja muszę powiedzieć tak, że ja chciałbym, żeby się nie tylko pan, ale ci wszyscy, którzy tak mówią, odnieśli się do słów pani Gosiewskiej, matki Gosiewskiego, która powiedziała, że nie wierzy w żadnego Antoniego. To pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie ta komisja pod przewodnictwem pana Antoniego Macierewicza ogłosi, że Ziemia jest płaska. I trzecia uwaga.
Ale nie ironizujmy wiedzieć, może, wie pan, nie ironizujmy z poważnych
spraw. No proszę pana, ja chciałbym wiedzieć, jak wiarygodna jest ta komisja, skoro tyle lat, proszę pana, i nic. Przecież tak głośno mówili w sprawie i sprawiedliwości, że jak będą mieli władzę, to ten wrak wróci. I już chyba piąta uwaga. Proszę pana, nic ani słowem się nie mówi o panu Sasinie, który był odpowiedzialny, proszę pana, między innymi ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego
za
tą wizytę. Nic ani słowem się nie mówi o Sasinie. I co? I co wy na to, proszę pana?
Pan,
więc tych kłamstw jest tyle, że
rząd
po
przygotowuje, służby rządowe przygotowują, BOR między innymi odpowiada za bezpieczeństwo.
A Sasin, proszę pana, brał w tym udział, czy nie brał?
Sasin, oczywiście, że brał po stronie prezydenta.
No
organizował
dlaczego o tym
tylko,
się ani słowa nie mówi?
Dobrze,
myśli,
dziękujemy bardzo.
Pewne
nie, niczego się nie ukrywa. Dziękujemy panu bardzo za tę wypowiedź. Mamy kolejnego rozmówcę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, największy współczesny zbrodniarz, morderca na świecie, przywódca dużego mocarstwa, żeby dopaść jednego, poświęcił życie prawie 100 ludzi. Proszę pana, dlaczego, należy zadać sobie pytanie, dlaczego Putin na molo w Sopocie rozdzielił te wizyty, bo to on rozdzielił. Pierwszą zorganizował 7 przy udziale najlepszego sprzętu nawigacyjnego, jakim dysponują Sowieci. Po wizycie ten sprzęt został złożony, do 10 nie doczekał, no a później stało się to, co się stało. Ja głęboko wierzę w to, że Putin kiedyś sam do tego wszystkiego się przyzna, opowie panu Tuskowi, pani Kopacz, panu Komorowskiemu, jak to było, tylko szkoda, że to będzie w piekle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź, za tę opinię. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Marek Sława.
Witam, panie Marku.
No ja chciałem powiedzieć, że niestety tego nie rozstrzygniemy. Będą ciągle dwa spory i zwolenników zamachu, zwolenników ingerencji Rosji i przeciwników. Tak jak tutaj słyszymy w opiniach i tak zawsze było od początku katastrofy. Ja tylko przypomnę, że odnośnie, bo bardzo ta katastrofa jest związana z tragedią katyńską, którą niedługo będziemy rocznicę obchodzić znowu w kwietniu 13. I chciałem powiedzieć, że Rosjanie dopiero się przyznali, jak wiemy, po ilu latach, po 50 ponad latach, 90, dopiero Jelcyn przyznał, że to zrobili Rosjanie. A tak ani Ameryka, ani Anglia, wiedząc od razu, od początku wykonania tamtego zamachu na oficerach i morderstwa, nie przyznała, że to zrobili Rosjanie dla swoich partykularnych interesów politycznych.
Chciałem pana zapytać o jedną sprawę, tylko tak? W takim razie już rozmawiamy. Mamy wierzyć w ten raport Anodiny, na którym oparł się z kolei pan Miller i Laszek?
Nauczeni właśnie doświadczeniem tej wielkiej tragedii, jaką był Katyń, nie możemy Rosjanom wierzyć, bo po prostu oni kłamią bardzo często. Nie powiem, że zawsze, bo to by było może krzywdzące dla... Nie mówię tu o narodzie rosyjskim, tylko o politykach i tych wszystkich dyktatorach.
Tak.
Łącznie z, tu było wspominane i carów, i później już komunistów i tak dalej. I tak jak pan powiedział, no zresztą ta pani już dawno została odsunięta i...
Nie ma już tej pani, oczywiście,
no właśnie,
nie kieruje nic. Dziękujemy.
Serdecznie.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy serdecznie za tę wypowiedź. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniam się. Kogo goszczę?
Jerzy z Lubska.
Witam, panie Jerzy.
Panie redaktorze, pierwsze pytanie. Czy Macierewicz opublikował swój raport?
To nie jest raport Macierewicza, nie ma czegoś takiego.
No to właśnie, to dlaczego
jest
pan
raport
mówi,
komisji? Jest raport
dlaczego
komisji.
Pan mówi, że jest rozbieżność między raportem Laska a Macierewicza?
Nie. To jest raport pod komisji smoleńskiej, o tym powiedziałem. Kierowanej przez Macierewicza, ale to nie jest jego raport.
Dobrze,
on nie jest fachowcem.
Jakiś raport ona udostępniła?
Jest raport w budowie, został pokazany film z tego raportu, zbudowany przez komisję, prawda? Sam raport chyba nie jest skończony z tego, na ile ja informacje posiadam.
No to znaczy albo jest, albo nie ma. No to...
Jest, natomiast nie jest oczywiście podpisany, nie jest skończony, nie jest opublikowany.
No to właśnie, to dlaczego mówimy, że jest raport podkomisji? Dobra, nieważne. Mi tylko chodzi o to, panie redaktorze. 11 lat po takiej potężnej tragedii dalej naród polski jest podzielony. Jedni mówią tak, drudzy tak. I to mnie boli, że 11 lat po tragedii nie została sprawa wyjaśniona i są ściuci jedni na drugich. I najbardziej to mnie boli. Powinna być dawno wyjaśniona. A Polska jest, naród jest podzielony. Jedni wierzą w zamach, drudzy nie. I właśnie to mnie boli, że powinno być 11 lat po takiej wielkiej tragedii, gdzie zginął nasz prezydent, powinna być sprawa wyjaśniona, a nie została. I to mnie boli. I jesteśmy dalej podzieleni.
Bardzo dziękuję. Sobie. Bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź i zmieszczenie się dokładnie w czasie 90 sekund. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Wacław z Wolsztyna.
Kłaniam się, panie posłowie.
Panie redaktorze, po pierwsze, ja byłem sceptyczny co do kwestii zamachu, ale obejrzałem film, ten z komisji, i przekonało mnie kilka spraw, że to jednak nie była normalna katastrofa. Po pierwsze, niezależne laboratorium, no wie pan, trudno podejrzewać brytyjskie laboratorium sił powietrznych.
A teraz włoskie.
Tak, a teraz włoskie, a to jest karabinierów, ale brytyjskie tak. Jest sił powietrznych,
tak jest.
Która się tym głównie zajmuje, żeby fałszowało wyniki, jeśli stwierdzi, że tam były środki wybuchowe, to one tam po prostu były. Następna sprawa, wiemy, że samolot był myty bardzo dokładnie. Po co? Po co my to wrak?
No, był myty, był wrak niszczony, również są
właśnie
zdjęcia, są
powiedzieć.
Filmy.
Po co wybijano szyby, po co przesuwano części wraku, ustawiano go tak, żeby pasował do teorii. Poza tym nie wzięto pod uwagę jednej z radiolatarni namierniczej. Nie pominięto zupełnie jej namiar, jej sygnał. A on był też podawany. I on się nie zgadzał z teorią Laska, ani z teorią Adoniny, ani z teorią Millera. Nie zgadzał się z żadną z tych teorii. A jednak on był. Następna sprawa. Kwestia poparzonych zwłok. Jeśli zwłoki, które nie były, nie siedziały w miejscu, gdzie był tak zwany, w końcu już po upadku nawet powiedzmy wybuch, są poparzone, to ten wybuch nie mógł nastąpić na ziemi, tylko musiał nastąpić w powietrzu i wtedy ten, i nie musiał, i musiałby nastąpić w innym miejscu niż to mówią te komisje. Bo inaczej zwłoki nie były wyparzone. Ja nie mówię tutaj, ja nie robię tutaj, ja po prostu opieram się na tym, co wiadomo powszechnie. I to jest najprostsza sprawa. Wie pan, kwestia, ściętej brzozy, ja już kończę, ale tylko...
Tak, jedno zdanie, bo musimy kończyć.
Zrozumieli jedną rzecz. Ta broza została ścięta na wysokości 5 czy 6 metrów. Statecznik jest dłuższy tego samolotu, więc on nie mógł wykonać beczki. Po prostu nie mógł po uderzeniu w brzozę obrócić się do góry nogami. No, czy to tak trudno zrozumieć?
Dokładnie.
Dziękuję
musimy
bardzo.
Kończyć. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Leszkotawie.
Witam, panie Krzysztofie.
No więc tak na pewno nie była normalna katastrofa, jeśli coś takiego istnieje jak normalna katastrofa. Po pierwsze, w każdym przestępstwie od zawsze stawiane jest pytanie, kto na nim najwięcej zyskiwał, Tusk i rządząca Platforma, czy Kaczyński, jego Prawo i Sprawiedliwość. Stawiam tezę, że PiS nigdy by nie odzyskał władzy, gdyby nie ta katastrofa, którą PiS przez 11 lat wykorzystywał dla swoich paskudnych celów. Od 5
A sugeruje
lat...
pan, że ktoś zabił 96 nie, osób prezydenta nie, Polski, żeby nie, przejąć władzę
ja
w kraju? Żeby zabić
pan
swojego brata? Pan to powiedział przed chwilą. Pan zasugerował to. Pan to zasugerował.
Od 5 lat pisuje
pan poważnie
się
to powiedział?
Radio Zachód i dzisiaj
dziękujemy,
pan
bardzo panu dziękujemy za tę wypowiedź. Nie będziemy tolerowali tego typu wystąpień w publicznym radiu, proszę państwa. Przypomnę zatem jeszcze raz temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. Pytamy dziś państwa o ocenę rozbieżności między raportami oraz o działania państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 11 lat. Chodzi oczywiście o katastrofę smoleńską. Czy wierzymy w poznanie prawdy o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy również do komentowania w naszych mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku. Jesteśmy również na żywo cały czas na naszym koncie, na profilu społecznościowym Radia Zachód. Mamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernard Żagania. Panie redaktorze,
kłaniam się.
Jakby w Polsce była prokuratura niezależna, to pan Antoni Macierewicz dawno powinien stanąć przed prokuratorą. I odpowiedź na pytanie, skąd wie, że był to zamach? Jakie ma dowody? Ja ostatnio odczytałem wpis taki na internecie, w telefonie. Dwóch gości nie wsiadło do samolotu i nie poleciało do Smoleńska. Wie pan, o kim mowa? Halo?
Proszę mówić, no ma pan swój czas, proszę mówić.
Napisane było w internecie... Jarek i Antek nie polecieli. Mówi, to są zamachowcy. Takie było, taka wpis.
No wie pan co, no opowiadanie, że ktoś nie wsiadł, bo dokonał zamachu, tak? Taką pan tezę stawia.
Panie redaktorze,
to jest nadużycie nie... daleko idące i proszę zmienić w takim razie swoją retorykę. Końca, będę zmuszony pana wyłączyć.
Do końca 50 roku nie rozstrzygniemy, kto był zamach.
Dobrze. Dziękujemy panu bardzo za tę opinię. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam pana.
Moim zdaniem to bardzo ciężko już będzie to rozstrzygnąć, bo to już czas upłynął i były pewne zaniedbania i po prostu trudno sytuację wyjaśnić, nie? Bo to teraz w teorii będzie różnych spiskowych, niespiskowych będzie bardzo dużo, nie?
Czy upływający czas uniemożliwi nam do końca odkrycie tego.
Także to bardzo ciężko już jest. A że był zamach, czy nie był zamach, no to ciężko powiedzieć, no. Co tam się stało, to nikt już tego chyba nie wyjaśni. No, trudno, nie? Bo to ten samolot jest ten oddal, to samolot zaraz oddali, może...
Słabo pana troszeczkę słyszymy.
Samolot, żeby może oddali od razu Rosjanie, może to by też było, ten, no to już jednak 11 lat minęło, nie? To tak czas zaciera ślady, nie?
Tak.
Niestety. Coraz trudniej moim zdaniem. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź, za tę opinię. Jest kolejna osoba na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Kłaniam się panie Mirosławie.
No, my oglądaliśmy ten film i na tym filmie wszystko było pokazane i poważne instytucje zajmowały się badaniem przyczyny katastrofy i zostało wszystko wyjaśnione. Doszło po prostu do wybuchu w skrzydle, a potem w centropłacie, tutaj bliżej kadłuba, nastąpiły dwa wybuchy i to spowodowało katastrofę. I to zostało wyjaśnione i te poważne instytucje to wszystko stwierdziły. Były badane próbki i stwierdzono materiał wybuchowy i to już zostało wyjaśnione. Teraz naród polski nie będzie podzielony, jeśli będzie wierzył w prawdę po prostu. Jeśli będzie prawdę przyjmował do wiadomości, a nie tutaj. Co tu Macierewicz ma wspólnego? Po co tu Macierewicz był w ogóle przywoływany do tego? Jak to instytucje międzynarodowe się tym zajmowały i one ustaliły, co było przyczyną katastrofy, a nie Macierewicz. To po co tu przywołujesz głupko jeden z drugim Macierewicza?
Nie, ale proszę nie krzyczeć i nie wyzywać kogoś od głupków, dobrze? Nie rozumiem emocji.
Co pierwszy się wypowiadał, to jak się wyraża o słuchaczach, o innych? No. Tak samo używa takich epitetów. Doszło do zamachu i taka jest prawda. I raport końcowy ma być pod koniec miesiąca. I teraz trzeba ustalić, tak kto dokonał tego zamachu. Czy to po prostu dokonali nasi, czy po prostu Rosjanie. W każdym razie Rosjanie utrudniali śledztwo i po prostu fałszowali tutaj. Było mówione, że niszczono wrak i nie chcieli wyjaśnić. I też sprowadzali samolot po prostu na ziemię. Po prostu złym torem. I doszło właśnie, bo chcieli wcześniej przed lotniskiem doprowadzić do tego, że samolot walnął w ziemię i wtedy miał nastąpić wybuch. A piloci się zorientowali i odeszli po prostu do góry. I doszło do wybuchu i cały samolot był rozrzucony na ogromnej przestrzeni.
Musimy kończyć. Czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Przypomnę tylko słynnego SMS-a, którego dostali politycy. Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił. Mieli przeczytać tego SMS-a wszyscy politycy PO tuż po katastrofie. A u nas dzisiaj na naszej antenie Radia Zachód był gościł u nas pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Posłuchajmy, co Waldemar Sługocki mówił właśnie na temat katastrofy smoleńskiej.
Absolutnie nie zgadzam się z treścią tego filmu. Zresztą i pan, i państwo pewnie wiecie, że są środowiska krewni osób, które zginęły w tym wypadku, które chcą pozwać telewizję publiczną za emisję tego materiału. Takie zapowiedzi można znaleźć w przestrzeni medialnej. Zobaczymy, czy one się zrealizują. Ja natomiast absolutnie nie zgadzam się z treścią tego filmu ani z efektem prac pana posła Macierewicza, który prowadził je przez wiele, wiele lat.
No to nie sam poseł Macierewicz, ale również eksperci, z którymi współpracował. To nie można tak samo mówić o Lasku czy o Millerze. To jest zespół i sztab ekspertów.
Pańskim zdaniem sztab ekspertów, w mojej ocenie te osoby, które były zatrudnione przez, czy zaproszone przez pana Macierewicza do współpracy, nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby tą katastrofą się zajmować i ją badać. Natomiast chcę powiedzieć, oczywiście ma pan rację, że pan poseł Macierewicz ją jedynie firmuje, pracę tejże komisji.
No tak, sztab ekspertów powołany do badania komisji nie jest w opinii pana Waldemara Sługockiego tym sztabem, który powinien się tym zajmować, bo są to osoby jego zdaniem niekompetentne, ale zostawmy może już ten temat. Mamy kolejną osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówi Jerzy Rzepina.
Kłaniam się panie Jurku.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód i pana redaktora.
Dziękuję, pozdrawiamy również.
Odnośnie tej katastrofy, przez 11 lat nie umożliwiono w Polsce dobrego zbadania tej katastrofy przyczyny. Jeśli dobrze pamiętam, to proszę mi powiedzieć, że źle, że nasi patolodzy przyjechali wtedy zrobić sekcję zwłok, gdy już Rosjanie skończyli ze sekcją zwłok.
Czy sekcje zwłok nie były wykonywane przez polskich patologów?
Tak, proszę państwa. I wtedy w tym czasie rządził rząd pana Donalda Tuska, więc jeżeli Rosjanie nam taki numer wykręcili ze swoimi sekcjami, to powinniśmy te wszystkie sekcje, te trumny otworzyć i zrobić i sekcję zwłok w Polsce. A przypominacie sobie, proszę państwa, o Jezus, jak zobaczą te ciała, to wszyscy zwariują. Nie, proszę państwa, rodziny nie zwariują, bo jest praca z psychologami. I przedstawia się zdjęcia po kolei, że widzimy tak człowieka z takim uszkodzeniem, później takim i później takim. Wszystkim nam wmawiano, nie wolno otwierać trumny. Więc jedna sprawa została przegapiona. I nie wiemy, co było naprawdę, jaki ludzie zginęli. Druga sprawa. Jeżeli to był wypadek, to jak ja bym był Rosjaninem, to bym oddał ten samolot dla Polaków i przepraszam, że tak powiem, żyjcie się Polacy między sobą w swoim domu. A ten wrak został na terenie Rosji i my nie oddamy. Jest jeszcze jedna
jedno
sprawa,
zdanie i kończymy.
Tylko jedno zdanie. Panie redaktorze, ja uważam, że ta sprawa się, wiecie, czym zakończy. Będzie kiedyś przeczytamy, może za kilka lat, może za 10 lat, a może za 2-3 lata. Siły antypolskie, rosyjskie, narodowo-rosyjskie podpaliły ten wrak. I na tym się skończy. Dobrze. Nie będziemy mieli wraku, nie będziemy mieli tych...
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo za tę opinię. Mamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zygmunt, Zielona Góra.
Kłaniam się, panie Zygmuncie.
Tak, proszę państwa, po roku czasu komisja Laska z Millerem wyjaśniła katastrofę. To raport jest wyjaśniony, został ten, jest ta, została wyjaśniona katastrofa. Kto nie chce wierzyć, no to nie będzie wierzył 100 lat, jeszcze nie będzie wierzył. Druga sprawa, kto to widział, dlaczego dzisiaj, jak jest mgła w Warszawie, w Katowicach, samoloty, gdzie są bardzo piękne urządzenia, wszystko, samoloty wysyłają na inne lotnisko, gdzie tam widoczność była, nie wiem, chyba do 200 metrów, nie było widać pasa do lądowania. 400 metrów nie było widać pasa lądowania, a piloci lądowali. Tam pilot, to wina tylko pilotów. Pilot nie powinien, nie widział pasa lądowania, odjeżdża i koniec. I jest jego obowiązkiem to nikogo nie słuchać. A to, będziemy się kłócić, Polska się będzie kłócić, nie wyjaśnimy. Mówię, że było wyjaśnione, Millera, była komisja Millera, Laska, wyjaśnili, gdzie byli eksperci, oni zaraz na drugi dzień po katastrofie byli tam, wszystko badali. A komisja Macierzycia żadnego, oni nie widzieli samolotu, oni nic nie mówią, to jest tylko pic na wodę, skłócenie się z narodem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za tę opinię. No, czy badano, czy nie badano, to możemy już dyskutować. Taką pan ma opinię. Mamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik przy telefonie.
Kłaniam się, panie Dominiku.
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Trzeba też zaznaczyć tak naprawdę w tym wszystkim, co się wydarzyło, ile opinia publiczna dostała prawdziwych informacji, ile opinia publiczna była karmiona dezinformacją i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę trzeba od tego zacząć, bo my tak naprawdę nie wiemy nic. Nie wiemy nic i jeżeli patrząc na tak zdrowy rozsądek i na tyle, co zwykły człowiek może przeczytać, się dowiedzieć, można sobie przeczytać, czy to w książkach, czy to w publikacjach różnego rodzaju, jak się prowadzi śledztwa. I takie proste śledztwa nawet, tak? Jeżeli komuś coś zginie z garażu, czy jest jakiś wypadek taki, który ma bardzo dużo samochodowy, czym się zajmuje prokurator, jakie są procedury w zbieraniu dowodów i tak dalej, i tak dalej. Na te informacje, co my dostaliśmy, no to śledztwo było tak prowadzone, z tego wynika, z tego, co do nas dociera, jakby prokurator był pierwszy raz prowadził śledztwo, albo nawet jeszcze nie miał skończonych, nie miał uprawnień prokuratorskich, jakby był pomocnikiem prokuratora, tego typu rzeczy. No tak, z tego wynika to, co do nas dociera, jak to było wszystko prowadzone. Pomijając już, bo to nie sposób rzucić tutaj więcej wątków, tak? No tak to wygląda, wiecie państwo, jeżeli państwo polskie w ten sposób, wcześniej zarządzane, tak dało sobie to wszystko, tak się dało omotać,
Teraz tylko pozostaje pytanie, czy to było robione świadomie, że my na dzień dzisiejszy praktycznie nic nie wiemy, czy to było robione nieświadomie. I jeżeli musimy kończyć. Zamachu od razu był odrzucany, no przecież proszę państwa, no w historii świata przywódcy światowi ginęli.
Musimy kończyć, czas nam się wyczerpał niestety. Dziękuję. Czas nam się wyczerpał, dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Mamy jeszcze jeden telefon. Dzień ostatni dobry. Telefon dzisiaj. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Kogo jeszcze? Michał, pana Michała, dzień dobry.
No ja bym się dużo tu przyłączył do mojego przedmówcy, pana Dominika. Nie będzie to wyjaśnione. Tu jest zbyt dużo niewiadomych, właściwie same niewiadome. Pewnie wszyscy kojarzymy sobie katastrofę w Gibraltarze. To dzisiaj nie wiemy. Jedni mówili, że to Anglicy, inni, że Polacy z otoczenia naszego prezydenta wtedy, także i Rosjanie. Tak samo teraz po prostu jest dużo niewiadomych. A jeżeli mówimy o samolocie, który był w remoncie, to nie wierzę, żeby tam były jakieś ładunki wybuchowe założone. Prędzej coś do podsłuchu, coś takiego, żeby można było podsłuchiwać rozmowy polskiego prezydenta przy następnym remoncie wymontować i tak dalej. Także tu jest wiele niewiadomych i myślę, że nie dowiemy się takiej całkowitej prawdy. Szkoda, że tak skłóceni jesteśmy wokół tej katastrofy. Jeżeli to był czynnik ludzki, to nie było, będąc z pilotem i wiozę prezydenta, może bym się przyznał, bałbym się przyznać, że boję się lądować. No nie wiem, no wiele tu rzeczy. Czy bomba, nie wiem, może jakieś tam złośliwe przypadki. Także myślę, że jeżeli się dowiemy, to może nasze pokolenie, jakieś dzieci, czy ktoś, czy tego.
I albo wnuków, tak?
No.
Dobrze.
No, także pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Musimy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z państwem. Za uwagę dziękuję dziś państwu Daniel Sawicki i Marcin Kosiński, który pilnował audycji i odbierał od państwa telefony. A kolejny otwarty mikrofon już jutro, jak zwykle o godzinie 12:10. Do widzenia, do usłyszenia.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12:40.